Ludzie i pieniądze.
Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy wróciła do Sejmu i nadal budzi kontrowersje, a przy okazji jutro konferencja OPZZ-u i Państwowej Inspekcji Pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju Pomorza. Polacy z zagranicy wracają do kraju, również dołączyła do tych krajów, z którego wracamy Szwecja. Dlaczego wracamy i czy będzie dla tych powracających praca? I cóż więcej, wrócą licencje dla zarządców nieruchomości za i przeciw, a także nowe projekcje inflacji. Jest dobrze, a inflacja trzyma się celu. Na ile to może oznaczać obniżki stóp procentowych i inwestycje prywatne? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry, a w studio dziś goście Rafał Dadej, prezes Ramoco Consultants, Adam Liszczewski, przewodniczący Pomorskiej Rady OPZZ. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry Pani.
Dzień dobry Państwu.
No i zaczynamy od ważkiego tematu, czyli nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Zdradzę tutaj Państwu trochę sprawy od kuchni radiowej. Tutaj moi dzisiejsi goście już byli tak rozdyskutowani, że ja nie wiem, czy starczy im argumentów teraz dalej w trakcie audycji. No ale zobaczymy. Główny inspektor pracy Marcin Stanecki przekonuje, że mimo złagodzenia projektu reforma przyniesie realne narzędzia do przekształcania fikcyjnych umów w etaty. Projekt przewiduje możliwość wydawania przez inspektorów decyzji o przekształceniu pozornych umów cywilnoprawnych i kontraktów B2B w umowy o pracę. Zrezygnowano jednak w najnowszych propozycjach z natychmiastowej wykonalności takich decyzji. Odwołanie będzie mogło być kierowane do okręgowego inspektora pracy, a następnie do powszechnego sądu pracy. No i co ważne, do czasu prawomocnego orzeczenia decyzja inspektora będzie wstrzymana. Czy te propozycje zmian w projekcie są wystarczające dla obu stron? No i jakie skutki wywoła wprowadzenie ustawy w życie?
To może zacznę od tego, że ta ustawa, która była w pierwszej wersji, nie była akceptowalna w zasadzie przez żadną ze stron, aczkolwiek strona pracowników po jej uchyleniu miała duże wątpliwości, czy ona z powrotem wróci, albo jeżeli wróci, to w jakiej formie. Wróciła do Sejmu. Forma w dalszym ciągu nie jest satysfakcjonująca dla strony pracowników. Niemniej tutaj zawsze trzeba wyważyć obydwie strony. I stronę pracowników, i stronę pracodawców. Nie możemy tak w czambuł bić tylko i wyłącznie, że pracodawcy z uporem będą przeciwni tej formie zatrudnienia, czy tej formie kontroli. Inspekcja pracy jest po to, żeby właśnie stać na straży praw pracy pracowników i jeżeli dostaną dodatkowe instrumenty, niekoniecznie właśnie te, o której tutaj mówimy, ale cały zakres tych instrumentów, między innymi i te zmieniające umowy cywilnoprawne na umowę o pracę, to będą z tego korzystać, jeżeli będą do tego odpowiednie ramy prawne i zawsze będzie robione to zgodnie z prawidłami, ze sztuką, żeby nie pogorszyć ani jednej, ani drugiej strony. Dlatego, że trzeba zrozumieć, że pracodawcy też mają swoje wymagania i pracownicy też mają swoje wymagania. A zatem jest to potrzebne, niemniej właśnie ten sposób wyważenia musi być tolerowany przez wszystkie grupy.
Rafał Dadej.
Tak jest. To ostatnie zdanie
usatysfakcjonowało.
Znaczy jest kluczowe. Nie usatysfakcjonowało, ale jest kluczowe. Musimy zacząć od tego, że umowy B2B, bo o nich mówimy, czyli pracodawca, przedsiębiorca, można powiedzieć, czy zleceniodawca, przedsiębiorca, to jest struktura umowy, która jest umocowana w kodeksie cywilnym i w ogóle prawo dopuszcza różnego rodzaju umowy. Mamy umowę zlecenie, umowę o dzieło, umowę o pracę i też tego typu umowy. I ta dowolność umów trochę jest u nas tak nie wiem, w niektórych wypadkach szkalowana, bo mieliśmy czas, kiedy umowy zlecenia były traktowane jako śmieciówki i był cały ruch ku temu, żeby to znieść. I teraz mam wrażenie, że trochę odnosi się to właśnie do umów B2B. I teraz przechodząc do sedna. Mamy całe grupy zawodowe, które nie wyobrażają sobie innej pracy niż pracę na umowy B2B, czyli przedsiębiorca. Takim rynkiem jest na przykład IT. To nie wynika z tego, że pracodawca koniecznie narzuca, że tylko i wyłącznie taki model ma, ale jest wiele software house'ów, jest wiele firm programistycznych, gdzie jest dowolność, ale i tak 80-90% umów jest zawieranych na B2B. Ponieważ ci ludzie chcą mieć też dowolność pod tym względem, że mogą różne działania prowadzić.
Rozumiem.
Dla różnych zleceniobiorców.
To dotyczy osób, które jakby już mają no, przynajmniej kilkuletnią pozycję tutaj na rynku, doświadczenie, działają, tak jak pan prezes powiedział, dla kilku przedsiębiorców, ale często zdarzało się tak, że firmy na stanowiska juniorskie zatrudniają, strzeli ludzi bez żadnego doświadczenia, wymagali od nich, żeby zakładali firmę. I myślę, że tutaj w tej materii chodzi o to, żeby takich sytuacji, konkretnie tych, uniknąć. No ale to trzeba byłoby doprecyzować
to ja powiem,
w tej ustawie.
Bo, oczywiście, to znaczy ja jeszcze dokończę. Tak, zgadzam się. Czasami jest to gdzieś tam narzucane, ale to nawet nie jest narzucane, tylko może być gdzieś sugerowane. Natomiast z mojego doświadczenia współpracuję z firmami IT. Mam zespół też konsultantów, którzy działają w obrębie SAP-a. I mówię jeszcze raz, nie wyobrażam sobie, żeby urzędnik przyszedł i narzucił zatrudnienie ich na umowę o pracę, bo ja ten zespół stracę. Bo oni nie będą, albo założą działalności gospodarcze w Anglii, bo wielu programistów w ten sposób robi. Jeśli chodzi o wspomniane przez panią stanowiska juniorskie, czyli te o najniższym doświadczeniu, to moje doświadczenie jest inne. To znaczy przeważnie, jeżeli mówimy o tym, że 80% zespołu jest na B2B, to właśnie ci ludzie tuż po studiach, albo studenci, albo stażyści, właśnie są na umowy o pracę, albo umowy zlecenia, no bo nam do 26 roku nie ma ZUS-u, więc to też jest dla pracodawcy opłacalne. I też nie można szkalować pracodawcy, który w ramach prawa, podkreślam, w ramach dostępnych mechanizmów, optymalizuje swoje koszty, które w tej chwili są, no niestety, ale bardzo duże, szczególnie na rynku, w którym mocno weszło AI. Natomiast, żeby też nie wybielać wszystkiego, to mamy przykłady takich optymalizacji, które uważam właśnie są przykładem, gdzie ta ustawa może mieć zastosowanie. Czyli na przykład duże firmy, które biorą podwykonawcę, który na swoim gruncie ma teoretycznie pracowników, ale de facto osoby na B2B. I teraz taka osoba wykonuje rzeczywiście działania pracownicze, bo jest na przykład na call center, ale nie jest pracownikiem danej firmy, tylko jest pracownikiem firmy, partnera tej dużej firmy i w ten sposób jest optymalizacja, ale ten pracownik przychodzi codziennie na 8 do 16, ma swojego przełożonego, który wydaje mu polecenia i być może to jest obszar, który warto by było prześledzić, albo może tam pracownicy no, nie chcą być w ten sposób zatrudnieni, bo ja znam sprzed lat takie przypadki, gdzie ci pracownicy po prostu nie mieli ani świadczeń jakichś innych socjalnych, ani dostępu do na przykład opieki medycznej czy jakichś benefitów, bo byli pracownikami firmy zewnętrznej. Więc być może tak, no mówię, nie wybielam wszystkich, natomiast nie chciałbym, żebyśmy wylali dziecko z kąpielą i teraz szkalowali przedsiębiorców, którzy zatrudniają na B2B, bo to jest normalna umowa, która jest dostępna na rynku.
Nie, to tutaj o szkalowanie absolutnie nie chodzi. Myślę, że jeśli działano w granicach prawa, które było, wszystko jest w porządku. Tyle tylko, że jeśli prawo jest nadużywane i ktoś stwierdzi, że trzeba je zmienić, no to ulega ono zmianom. I teraz mamy właśnie taką sytuację, że są te zmiany, tyle tylko, że one muszą być na tyle mądre, żeby no po prostu prostu nie wylać dziecka z kąpielą, bo tutaj wrócę do jednej sytuacji, której nie zmieniono w tej ustawie, czyli moment, w którym na przykład i przedsiębiorca, i ten pracownik nie chcą zmiany i oni oboje powiedzą urzędnikowi nie, nam jest dobrze w taki sposób pracować, w jaki obecnie to robimy i nie chcemy zmian, to nawet w takiej sytuacji, jak urzędnik uzna, że zachodzi stosunek pracy, to może nakazać zmianę.
No więc właśnie tutaj ta ustawa nakłada na inspektorów pracy ogromną odpowiedzialność, bo teraz wielokrotnie będą zmierzali się z jedną i drugą grupą. I teraz jeżeli robi kontrolę, sprawdza warunki pracy i stwierdzi, że jest to ciągłe i teraz będzie musiał podjąć decyzję. Nie? Na nim będzie spoczywała ta odpowiedzialność, że wejdzie w konflikt i z pracodawcą, i z pracownikiem. Z pracodawcą, bo w danej firmie ta kontrola będzie się albo może miała jakieś znaczenie, i z pracownikiem, bo właśnie on z pracodawcą zawarł jakieś tam porozumienie i jemu jest wygodnie pracować B2B, czy powiedzmy umowę o pracę, umowę zlecenie, natomiast inspektor na siłę będzie próbował go uszczęśliwić. I znowuż będzie konflikt interesów i czasami to tak samo, no jest taka grupa w Polsce prawników, którzy właśnie się zderzają z tymi rozbieżnościami, że dla jednych są wybawicielami, dla drugich są szkodnikami. I tutaj musimy uniknąć tego, żeby inspektorzy pracy nie ponosili z tego tytułu jakichkolwiek konsekwencji, bo oni wykonują swoje czynności i muszą to zrobić z najwyższą starannością i z dobrem dla wszystkich grup zatrudnionych, i pracodawców, i dla pracowników. Unikamy cały czas tego, żeby to nie była umowa zlecenie, czy umowa B2B, czy umowa o dzieło, gdzie wynaturzenie, że pracodawca dogaduje się z pracownikiem i mówi, to ja tobie zapłacę 2000 w kopercie, nie? A drugie 2000 dostaniesz pod stołem. To jest przestępstwo i to powinno być negowane przez wszystkie grupy tak samo zawodowe.
Ale tutaj absolutnie, tutaj się zgadzam i dlatego podałem ten ostatni przykład. Natomiast wracając do tej odpowiedzialności, to właśnie jako przedsiębiorca tego się najbardziej boję, że na urzędniku nie spoczywa żadna odpowiedzialność, bo mamy wiele przykładów decyzji po stronie na przykład Urzędu Skarbowego, gdzie była decyzja administracyjna urzędnika, która doprowadziła do upadłości firmy, do zwolnienia wielu pracowników. I tutaj to jest główna moja obawa, którą podnoszę, że pan mówi o tej odpowiedzialności. Oczywiście ona formalnie jest, ale tylko na papierze, bo nie ma żadnej odpowiedzialności tego urzędnika, bo on podejmie decyzję administracyjną, wróci do swojego biurka, natomiast pracodawca stanie przed dylematem, bo na przykład straci kontrakt, straci pracowników, będzie musiał ograniczyć zasoby, straci partnerów. I to jest, nie mówiąc już o kosztach i przedsiębiorców, i kosztach społecznych, bo ci pracownicy będą w stresie, będą się zastanawiali, co teraz z nami, będą szukali jakichś innych rozwiązań. Więc to są wszystkie rzeczy, które musimy wziąć pod uwagę. I ja rozumiem, że to narzuca na nas komisja. To jest związane z kwotą 10-12 miliardów złotych, które Polska może przez to stracić z KPO. I pewnie to nie będzie jedyna konsekwencja, bo może być pewnie to jakoś eskalowane, bo komisja na nas to narzuca, my to musimy wprowadzić na grunt polskiego prawa i jakieś rozwiązania
zastosować. I musimy
zastosować.
To do czerwca zrobić, więc czasu jest bardzo mało. Natomiast chciałam panów zapytać, no dobrze, jest jeszcze droga, bo to ma wyglądać w ten sposób, że najpierw będzie pouczenie, potem inspektor wróci, jeśli uzna, że to pouczenie nie zadziałało, no to wyda decyzję i stwierdzi, że no a w takim razie tych państwa to proszę zatrudnić na umowę o pracę i wtedy od tej decyzji pracodawca ma prawo się odwołać do sądu i z chwilą, kiedy się odwołuje, jakby nie musi przeprowadzać, nie musi wprowadzać w życie decyzji inspektora. No i na ile jest szansa, że sądy podejdą do sprawy w sposób taki bardzo realistyczny?
No więc właśnie tutaj po pierwsze sądy pracy w wielu powiatach i miastach zostały zlikwidowane. Muszą obrabiać tereny ościenne. Spraw jest cholernie dużo, ogromnie dużo mają już w tej chwili problem, żeby się wyrobić. Natomiast jak dojdą jeszcze nowy katalog, no to automatycznie to będzie znowuż będziemy na sądy, że nie wyrabiają, że jest opóźnienia.
Chociaż mają mieć 30 dni na decyzję.
Ale u pracodawcy czasami 1-2 dni decydują o kolejnym etapie pracy. Także to powinno być powiązane w zasadzie ze wszystkimi. Jeżeli to i reforma sądów i przede wszystkim sądów pracy, bo to jest z tym związane.
A jutro jest spotkanie Rady OPZZ z województwa pomorskiego wraz z MSZZ pracowników automatyki i telekomunikacji przy współpracy Okręgowego Inspektoratu Pracy. Konferencja na rzecz silnych partnerów społecznych, co ma być drogą do zrównoważonego rozwoju Pomorza. No i dużo państwo będziecie mówić o dialogu. To na ile tutaj ten dialog jest możliwy, żeby wypracować jakiś kompromis, z którego ani jedna, ani druga strona nie będzie zadowolona?
No już sam katalog wykładowców jest dosyć ciekawy, bo tak właśnie Paweł Grabowski, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy, który będzie mówił na temat kultury bezpieczeństwa, wyzwania dla organów kontroli, czyli to, o czym dzisiaj mówimy, to też będzie na pewno zasygnalizowane. Będzie również przedstawiciel związków zawodowych, czyli szef OPZZ-u Piotr Ostrowski. No nasz znakomity kolega Zbigniew Stanowiecki, autorytet wśród pracodawców. I tutaj już nie muszę nic więcej reklamować, ale będzie właśnie wspominał o roli pracodawców w dialogu społecznym na rzecz rozwoju i między innymi regionu. No ale też i Izabela Jezierska, która będzie mówiła na temat roli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w krzewieniu postaw u pracodawców i u pracowników. No a w panelu drugim będzie dyskusja, którą będzie prowadził właśnie szef Okręgowej Inspekcji Pracy Dariusz Górski, a będą uczestniczyli Elżbieta Markowska, prezes ZMP, Michał Chłopecki, szef BHP na województwo pomorskie i Michał Maksymiuk z pracodawców Pomorza, który zajmuje się zawodowo dialogiem społecznym, a zatem wszystkie te rzeczy, o których tutaj króciutko żeśmy mówili, to na pewno będą też sygnalizowane, poruszone. Szkoda, że tylko czas nas ogranicza.
No właśnie. I mam nadzieję, że nie będziemy tylko dyskutować o dialogu, tylko dialog po prostu będzie. Tak. Rafał Dadej, Adam Liszczewski, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście, przypomnę, Rafał Dadej, prezes Ramoco Consultants, Adam Liszczewski, przewodniczący Pomorskiej Rady OPZZ. I teraz się dzieje rzecz bardzo ciekawa, bo w 2024 i w ubiegłym roku Polska po raz pierwszy w najnowszej historii odnotowała trend, w którym to więcej obywateli wraca z emigracji niż decyduje się na wyjazd do innych kluczowych krajów europejskich. No i to zjawisko dotyczy przede wszystkim największych skupisk polonijnych, takich jak Niemcy, Wielka Brytania i Holandia, czyli stamtąd Polacy najwięcej nas wraca. Do tych krajów właśnie dołączyła Szwecja i no pewnie trochę przyjedzie ze Stanów Zjednoczonych, ale to może nie z powodu, że sami Polacy chcą, tylko ICE ich wyrzuca. Dlaczego rodacy wracają do kraju?
Dlatego, że u nas jest lepiej. Po prostu.
Adam Liszczewski.
Nie, autentycznie, słuchajcie, przemysł, gospodarka morska rozwija się, przemysł wiatrowy rozwija się. Dzisiaj Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego pochyli się nad elektrownią jądrową. No tam jest, już wiemy, że 20 tysięcy ludzi będzie miało co robić przez najbliższe kilka lub kilkanaście lat.
A 12 tysięcy dojedzie do nas specjalnie, żeby tam pracować, więc noclegów szukamy.
No tych ludzi po prostu trzeba skądś wziąć. Pan prezes Stoczni Wojennej Ringwelski niedawno zakomunikował, że jego ambitne plany wzrostu chyba o 700 pracowników już są realizowane i w tej chwili w Stoczni Wojennej chyba pracuje 1200 osób. A zatem i w dalszym ciągu chcą zatrudniać.
Na umowę o pracę.
Na umowę o pracę. Autentycznie. To jest no, rzecz niepojęta.
Rzecz niepojęta w tej branży.
Inny charakter pracy, nie B2B branży stoczniowej.
No tutaj nawet na firmach państwowych, no bo Stocznia Wojenna to jest firma państwowa, to na nich jest wymóg taki, że mogą zatrudniać, ale tylko i wyłącznie na umowę o pracę. Każda inna forma zatrudnienia by była od razu namierzona i ocenzurowana. No, także ja się cieszę z tego powodu, że pracowników przybywa, bo i miejsc pracy przybywa. I farmy wiatrowe będą kumulować, nie tylko farmy wiatrowe, bo i sieci przesyłowe, i stacje transformatorowe. Czyli to jest cała energetyka. Inaczej mówiąc, tak jakbyśmy Dolny Śląsk, Górny Śląsk przenieśli na wybrzeże, gdzie tam było centrum całe, zagłębie węglowe, ludzie pracowali, nikt nie zważał na to, ile ich tam będzie. Wszyscy mieli pracę, wszyscy pracowali. Teraz tam są kłopoty z pracą, natomiast tutaj się to przynosi i my się rozwijamy. No rozwija się Pomorze całe. Czyli też ta konferencja, która jutro będzie mówiła, że ten rozwój zrównoważonego Pomorza jest przyszłością naszą i trzeba robić wszystko, żeby to zachować.
Może jest to sposób na sprawiedliwą transformację.
Rafał Dadej.
Wygaszanie branży górniczej i przeniesienie stolicy do Krakowa, znaczy tutaj w sensie do Gdańska. No, oczywiście żartuję trochę, ale odpowiadając na pytanie, to znaczy ja się tutaj z panem zgodzę, znaczy może nie w takich fantastycznych słowach, ale rzeczywiście no zarówno poziom życia, jak i zarobki, jak i takie możliwość godnego życia w Polsce wzrasta z roku na rok. Czynniki są różne.
Tak? Zawsze mam pytanie, co to znaczy godne?
To znaczy, może to, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale chodzi mi, krótko mówiąc, o to, że kiedyś rzeczywiście, znaczy w skrócie, zanika klasa średnia. To znaczy, kiedyś
i to
było,
niedobrze.
Kiedy, znaczy, dobrze i niedobrze. Oczywiście zgodzę się, że to nie jest do końca dobrze dla gospodarki. Natomiast mam na myśli to, że coraz mniej jest osób, które rzeczywiście ledwo łączą koniec z końcem, a jest duża grupa osób, którą stać zarówno na normalne życie, jak i odłożenie jakichś pieniędzy, jak również na inne wydatki będącej na tej piramidzie Maslowa gdzieś tam w którejś kolejności, czyli na przykład wakacje za granicą. Tak? Ja rozumiem, że dla wielu ludzi to jest normalna rzecz, ale jeszcze niedawno wcale nie było to takie oczywiste.
Obiad w tej chwili wystarczy, w restauracji.
W tej chwili, tak jest, w tej chwili wystarczy pojechać, przejechać się w okolice Rębiechowa i będziemy widzieć, jak zapełnione są wszystkie parkingi, których masa przybyła, bo ludzie po prostu latają na wakacje. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, tutaj się zgodzę, że Polska nie jest krajem, gdzie nie ma pracy. Raczej pracę można w dosyć dobry sposób, łatwy to jest pojęcie względne, ale ten dostęp do pracy jest, a jak już jest ta praca, to ona jest związana z raczej, i tutaj się odnoszę, z godnymi...
Przyzwoitymi
zarobkami, godnymi. To jest pojęcie względne, ale uważam, że zarabia się nieźle. No i druga sprawa to jest to, że na Zachodzie wcale nie jest tak dobrze. My tutaj mamy na przykład firmy, które zatrudniają już od lat, nie wiem, od 10-15 lat ludzi z Hiszpanii, którzy szukają pracy, bo tam problem z pracą jest duży.
To jeżeli teraz... Wejdę w słowo, przepraszam, bo padło hasło Hiszpania i zaraz zapomnę, a akurat znalazłam informację, która mi umknęła wczoraj. Premier poinformował, że Polska wyprzedziła Hiszpanię w dochodzie na jednego mieszkańca. Okazuje się, że z ponad 58 tysięcy dolarów rocznie tyle wynosi dochód przeciętnego Polaka przy uwzględnieniu siły nabywczej na mieszkańca, to ten dochód jest już większy niż przypadający na Hiszpana, więc dla mnie to jest historyczna zmiana.
To znaczy historyczna. Kto śledzi gospodarkę europejską, wie, że w Hiszpanii jest bardzo duży problem z bezrobociem i z otrzymaniem pracy, więc i to w różnych branżach. Natomiast ja zakładam, że pani nawiązała w ogóle do tego tematu, związanego z komunikatem, który gdzieś tam się przewinął, że w Szwecji jest takie duże bezrobocie i Polacy ze Szwecji wracają.
8,8%.
Tak, no ale to tak, to też trochę warto zawsze zajrzeć, co jest pod kołderką, bo od kilku miesięcy to bezrobocie trochę się obniża. Ono tam jest, oscyluje wokół 8%, ale jeszcze niedawno było tam, teraz jest 8,8%, jeszcze niedawno było 10,5%, ale musimy wziąć pod uwagę, że tam jest 10 milionów obywateli, z czego ponad 2 miliony to są osoby obcokrajowcy. Polska jest chyba na czwartym miejscu, jeśli chodzi o grupę narodową. Tak. Natomiast dużo jest Syryjczyków, Irakijczyków, którzy przyjeżdżają tam ze względów takich, że po prostu uciekają przed czymś. Ich kompetencje są niskie, bariera językowa jest dosyć spora, a Szwecja nie jest krajem, gdzie jest dużo dostępnej pracy takiej dla ludzi o niskich kompetencjach. Więc oni jeszcze dochodzi do tego socjal, który w krajach skandynawskich jest dosyć duży, ale co ciekawe, 122 tysiące to w Szwecji to są Finowie, gdzie socjal jest jeszcze wyższy. Więc a poza tym jeszcze jest jedna rzecz, że to nie są czasy PRL-u, gdzie myśmy wyjeżdżali do krajów miodem i mlekiem płynących, że rozłąka z rodziną, z krajem ojczystym, to wcale nie jest taki prosty temat. Nie? I ludzie, jeżeli mają możliwość, to przynajmniej część z nich, a zakładam, że znaczna część, będzie jednak szukać możliwości powrotu tutaj do macierzy. Oczywiście jest cała grupa, która wyjechała i ma się dobrze. Tego też nie ma co szkalować. Natomiast jednak to, że się chce mieszkać tam, gdzie się urodziło, to jest jednak jakaś więź z krajem, z ojczyzną, ze znajomymi, z przyjaciółmi, z rodziną. Może wchodzę na dosyć wysokie tony, ale nie można tego też bagatelizować.
No i ja myślę, że mimo tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, jednak z tyłu głowy mamy jakieś poczucie zagrożenia, to się okazuje, że nasz kraj jest niesamowicie bezpiecznym krajem już tutaj. I to też jest jeden z warunków, dla którego Polacy wracają, a przyjeżdżają do nas też tłumnie turyści i nadal przyjeżdżają, przybywają osoby, inwestorzy, którzy chcą tutaj u nas inwestować. Z kolei z Wielkiej Brytanii eksodus Polaków jest związany w dużej mierze z Brexitem, który utrudnia kontakt z krajem w tej chwili też.
Tak, tutaj jeszcze też W zeszłym miesiącu Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego rozmawiała właśnie o cudzoziemcach i co się okazuje. Na terenie Polski jest ponad milion obcokrajowców pracujących zawodowo a zatem to tak jedno województwo praktycznie. Jedno województwo zatrudniamy obcych.
Ale to są statystyki związane, uwzględniające Ukraińców, tak?
Wszystkich.
Okazuje się, że Kolumbijczyków jest bardzo dużo. To jest trzecia nacja po Ukrainie i chyba Białorusinach. Także nie tylko ościenne kraje, ale właśnie egzotyczne. No bo Kolumbia jest dosyć egzotyczna.
Ale są to osoby, które wszystkie chcą pracować, a zresztą nasz kraj nie słynie z warunków socjalnych. To nie jest magnes na pewno, który by przyciągnął.
Biorąc pod uwagę naszą demografię, to akurat bardzo dobrze, że my przyciągamy, a też wspomniała pani o wojnie. Tak, jest jakieś zagrożenie, ale myślę, że wszyscy już okrzepli. I rynki finansowe, i mieszkańcy, i...
Umiemy z tym żyć.
Tak, umiemy z tym żyć. I ryzyko już przeszło do ryzyk akceptowalnych po prostu. Tak my je przyjmujemy.
I żeśmy się przyzwyczaili, że na budowach to jest język ukraiński, białoruski, rosyjski jest praktycznie zdominowany. To samo...
No nie tylko. Bardzo dużo właśnie w rynku IT też jest bardzo dużo. Więc
ale Hindusów i Filipinów z Indonezji i jak idziemy do restauracji, to wszelkie nacje, jakie tylko można sobie wyobrażać, oprócz Polaków. Polacy jako konsumenci.
Polacy jako konsumenci i też no, my wybieramy już zupełnie inne zawody i nie we wszystkich branżach chcemy pracować. Także tym bardziej no tak. Są nam pracownicy potrzebni.
No po 4 latach to już ktoś, kto przyjechał, no mówię tutaj o na przykład Ukraińcach, ktoś, kto przyjechał 4 lata temu czy 3 lata temu i no, poważnie podszedł do pracy, to już może zajmować stanowiska i gdzieś tam wysokie i ja bym też nie sprowadzał tego tylko do właśnie takich pracowników na budowach, bo coraz częściej mam do czynienia ze stanowiskami, które są zaawansowane i zajmują je Ukraińcy, więc no, to też jest, że tak powiem, to też są ludzie, którzy przywieźli tutaj dosyć wysokie kompetencje w wielu przypadkach.
No i one wreszcie zaczynają być dostrzegane, bo też pamiętamy, jak tylko wybuchła wojna i przyjechało do nas sporo obywateli Ukrainy. No to się okazywało, że można było spotkać sprzątającą panią, która jest wysokiej klasy lekarzem, czy chirurgiem wręcz. Więc no, tutaj, żeby to do takiego marnotrawstwa talentów nie dochodziło i mam nadzieję, że już nauczyliśmy się spożytkować i dobrze wykorzystywać kompetencje tych osób, które do nas przyjeżdżają, bo to byłoby naprawdę paskudne marnotrawstwo. Przy okazji, jak już mówimy o sytuacji gospodarczej, to z marcowej projekcji Narodowego Banku Polskiego wynika, że inflacja do końca tego roku, a może i nawet w przyszłym roku, będzie cały czas bliska celu inflacyjnego. Ja przypomnę, to jest 2,5% plus minus 1, informował we wtorek prezes Banku Centralnego Adam Glapiński. Jego zdaniem wzrost gospodarczy pozostanie stabilny i jak zauważył, polska gospodarka szybko się rozwija na tle Europy, Wielkiej Brytanii. Dynamika PKB sięga 4%, a inflacja od ponad pół roku jest zgodna z celem NBP. Sam przypomniał, że jeszcze 3 lata temu inflacja wynosiła 18%, więc a dzisiaj zdaje się, mamy tutaj już nie pamiętam, ale na pewno mniej niż 2,5%, to jest 2,4% zdaje się procenta. Czy ruszą inwestycje w związku z tym tutaj naszych przedsiębiorców i na ile można się spodziewać właśnie, że no będą przedsiębiorcy, bo audycja gospodarcza o przedsiębiorcach dużo mówimy, ale że będą spokojniejsi, jeśli chodzi o obsługę też zadłużenia czy zaciągania nowych kredytów, bo to nie tylko, przypomnę, kredyty biorą kredytobiorcy, którzy chcą kupić mieszkanie, ale na kredytach opiera się działalność gospodarcza.
Ja myślę, że tak, ale oddam głos specjaliście, pracodawcy, który najwięcej w tym momencie ma do powiedzenia, bo ja uważam, że to będzie powodowało tą koniunkturę do przodu.
Znaczy, tu się zgodzę i dla przedsiębiorców paradoksalnie nie jest najgorszą rzeczą wysoka inflacja. Dla przedsiębiorców najgorsza jest niepewność, czyli co z tą inflacją się stanie, bo to też nie jest tak, że jak jest wysoka inflacja i ta inflacja schodzi na niższy poziom, to jest aż tak bardzo dobrze w niektórych przypadkach. Inflacja jest potrzebna, ten cel 2,5%, on nie bierze się znikąd. Natomiast wydaje mi się, że w dłuższej perspektywie czasu jednak będziemy mieli do czynienia z utrzymaniem tego korytarza inflacyjnego w ryzach. Bank centralny ma wiele narzędzi, które właśnie w takim, nawet nie tym plus minus 1%, ale myślę, że nawet w zakresie plus minus 2% czy 2,5% ma wiele narzędzi, które może tą inflację stabilizować w ramach takich normalnych zdarzeń gospodarczych, które są. Inflacja, która była anormalna, bo tak sobie trzeba powiedzieć, była spowodowana czynnikami z jednej strony COVID-em, z drugiej strony wojną w Ukrainie, więc to były takie czarne łabędzie, które się wydarzyły. Oczywiście może się zdarzyć, że za chwilę coś takiego się wydarzy, ale trochę to jest tak, jak z wielkim huraganem, który ma przejść przez Trójmiasto. No, jakieś ryzyko być może jest, ale my nie przyjmujemy go albo po prostu z czystym spokojem i akceptujemy, że ono się nie wydarzy.
No, atak ewentualny na Iran spowoduje zwiększenie inflacji.
No, tak, ale to nie zwiększy tej inflacji do 12% czy 18%. To oczywiście, zgodzę się, ale jeszcze raz powtórzę. Bank centralny ma sporo narzędzi, które może zastosować. Być może to jest też powód, dla którego nie ma kolejnej serii obniżek stóp, o czym też rozmawialiśmy i też niektórzy przedsiębiorcy uważają, że powinno być więcej. Natomiast ja jestem zdania, że ta seria była i teraz oczekiwanie na konsekwencje jej, czy na wpływ tego na różne inne rzeczy w gospodarce, no trzeba dać tym obniżkom pracować. I to jest tak od roku do półtora się
mówi. Poczujemy za jakiś
więc
czas.
Nie może być tak, że będziemy teraz skakać od lewa do prawa, no bo później za pół roku będziemy te stopy musieli na przykład podnosić, żeby inflację gdzieś tam zwiększyć, bo tutaj też trzeba sobie jasno powiedzieć, że inflacja jest wymagana w gospodarce. Nie możemy zejść do zera. Więc ja myślę, że tutaj ta stabilizacja jest przed nami i że jeżeli nie wydarzy się coś rzeczywiście dramatycznego, to my będziemy ją trzymać w ryzach, czyli no raczej nie przekroczy 4,5%, nawet jeżeli jakieś zdarzenia na świecie się zadzieją.
A te inwestycje na ile uspokojeni są? Czy na ile ta sytuacja uspokaja i daje możliwość planowania przedsiębiorcom?
Znaczy myślę, że przedsiębiorcy jeszcze czekają i to nie jest tylko związane z inflacją. To jest związane z różnymi działaniami.
Na przykład oczywiście z Państwową Inspekcją Pracy i
to
ustawą.
To jest jeden z czynników. Proszę sobie wyobrazić teraz firmę, która podpisuje kontrakt. Jest to firma IT czy jakaś stocznia, bo tutaj tak trochę z uśmiechem powiedziałem o stoczni wojennej, mając świadomość, że tam jest tylko umowa pracy, bo to jest firma państwowa, natomiast no, w branży stoczniowej rzeczą normalną jest i mamy tutaj duże stocznie, które większość pracowników zatrudniają na B2B, bo tak się dzieje. Zresztą nie tylko, bo są też stocznie, które mają iluś pracowników, czy iluś współpracowników, ale całą masę firm współpracujących z nimi, gdzie też w wielu wypadkach odbywa się to na bazie umów B2B. Więc i podpisuje kontrakt, ma coś wyliczone i nagle się okazuje, że musi zwiększyć koszty pracownicze o 20% na przykład, albo 30%, tak? Więc no, to może się dramatycznie skończyć. Oczywiście są takie branże, no, choćby ta planowana elektrownia jądrowa, no tutaj nie tylko elektrownia, ale wspomniane mieszkania, nie? Gdzieś tych ludzi trzeba pomieścić, gdzieś trzeba osiedla wybudować, więc firmy budowlane. Jest cała masa pieniędzy, która idzie na
usługi do tego dochodzą.
Ale już przeskakując zupełnie na inną branżę. Bardzo duże inwestycje są planowane w branży kolejowej, branży transportowej. Mówię tutaj o infrastrukturze. Bardzo duże inwestycje będą szły na modernizację sieci energetycznych, bo przecież mamy problemy z fotowoltaiką, którą Polacy masowo zakładali, to też jest związane z przepustowością tej sieci. Więc są miliardy pieniędzy, które pójdą w modernizację tej infrastruktury i tych branż. Więc tam na pewno siłą rzeczy te nakłady są robione i ta perspektywa jest, no nie chcę powiedzieć, że świetlana, ale bardzo dobra.
Natomiast, optymistyczna.
Tak, optymistyczna.
I tym optymistycznym akcentem zakończymy audycję, bo czas nam się skończył. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Rafał Dadej, prezes Ramoco Consultants, Adam Liszczewski, przewodniczący Pomorskiej Rady OPZZ. Audycję realizowała Kasia Piekła, a prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękuję Pani, dziękuję Państwu.
Dziękuję Pani, dziękuję Państwu.